Wakacje bardzo często to jest czas, w którym zostawiamy dom rodzinny i gdzieś pędzimy w świat, żeby sobie odpocząć w innej scenografii, ale czasem ten dom rodzinny chcemy ze sobą zabrać. I to jest taki kłopot, jeżeli mamy do dyspozycji malutkie dziecko. Raczej niechętnie młodzi rodzice wędrują gdzieś daleko w świat, bo to są i kłopoty po drodze i trzeba oporządzić maleństwo, ale też i są opowieści o straszliwych, egzotycznych chorobach. Tymczasem Ania Chomczyk, nauczycielka jogi, nie boi się, a raczej nie bała się również takich opowieści i wzięła swoją rodzinę, czyli męża i malutkie wówczas dziecko, w podróż do Indii.
Tak naprawdę do Indii jeżdżę od wielu, wielu lat. Co roku, czasami nawet udawało mi się wyjeżdżać trochę częściej. Byłam w Indiach w ciąży przez 1,5 miesiąca i w ogóle tak jakby podróże są ogromną częścią mojego życia. Ja żyję, żeby podróżować i podróżując też po różnych miejscach widziałam, że da się z rodziną, nawet z młodszymi dziećmi. Felix miał 8 miesięcy. Dla mnie czymś naturalnym było to, że zawsze będę z nim jeździła. To, że będę się realizować, że będę ćwiczyła jogę, będę realizowała swoje pasje i tak naprawdę korzystała z życia i podziwiała ten piękny świat, taki jaki jest. Myślę, że obawy to raczej mieli wszyscy inni.
Tak, podejrzewałam, że łapali się za głowę, no bo przecież powszechnie się uważa, że dziecko w podróży jest narażone na różne zarazki, wirusy, tego typu chorobowe niebezpieczeństwa.
Dla mnie niebezpieczeństwem tak naprawdę to jest siedzenie w domu. To jest takie dzieciństwo mojego dziecka, gdzie, nie wiem, grałby w gry komputerowe, siedziałby przed telewizorem, nie miałby styczności z ludźmi, z prawdziwym światem. Gdy wiedziałam, że będę mamą, chciałam, żeby to dziecko dostało jak najwięcej. Czyli no, ja jestem podróżniczką od wielu lat. Chciałam, żeby on też zobaczył Indie, zobaczył Himalaje, zobaczył różne inne miejsca, do których jeżdżę, żeby widział, że życie to nie tylko, nie wiem, myślenie o swojej przyszłości, planowanie studiów, internet. I chciałam, żeby to dziecko nie było tak jakby dla mnie już, może bardziej egoistycznie, żeby on nie był moją taką przeszkodą, o, że jestem mamą, to już się napodróżowałam i jestem uziemiona przez kilka lat. Natomiast, że po prostu okej, teraz jeździmy dalej, troszeczkę pewnie inaczej, no ale super. I to dziecko po prostu jest zasymilowane do mojego trybu życia. Ja o nie oczywiście dbam tam, ale to, no, to po prostu, no to tak jest.
Co to znaczy podróżujemy trochę inaczej? Jakie trzeba było wprowadzić zmiany, żeby wszystko działało jak trzeba?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie dalekie podróże, trzeba zadbać o komfortowy lot. Ten lot nie będzie najtańszy, ten lot będzie trochę lepszymi liniami. Trzeba zadbać o to, żeby dane linie lotnicze też zapewniły pewien jakiś tam komfort, warunki podróżowania z dzieckiem i żeby to było wygodne dla dziecka, bezpieczne i tam z jakimiś jeszcze fajnymi gadżetami przy okazji. Na pewno mieszka się w miejscach o wyższym standardzie niż gdy na przykład podróżowałam sama. No dlatego, że musi być czysto, musi być przestrzeń, jedzenie też, no raczej do lepszych miejsc chodzimy, jakichś takich droższych niż gdy podróżowałam sama i po prostu jadłam na ulicy, prawda? Więc to tylko takie rzeczy.
Indie to jest miejsce, w którym można spotkać i bardzo ekskluzywne sposoby wypoczywania i jednocześnie mamy do dyspozycji ten cały hinduski bałagan, slumsy, no i pogoda, czy też temperatura, która dla Europejczyka bywa dosyć trudna do zniesienia.
Ja nie podróżuję do slumsów, więc dziecka tam nie zabraliśmy oczywiście. Pojechałam na miesiąc na jogę do mojej nauczycielki na Goa. No i Goa jest takim miejscem, gdzie no jest pięknie, jest czysto, jest ocean, jest dżungla. Jest też tam duża społeczność chrześcijańska i tam jest też troszeczkę inna mentalność niż w innych miejscach. Jest tam też bardzo dużo turystów i myślę, że generalnie, jeżeli ktoś jedzie pierwszy raz do Indii i chce mieć komfort i nie chce mieć tej całej indyjskiej przygody wielkiej, chaosu, Goa są bardzo fajnym takim wyborem. Moja szkoła jogi akurat jest na Goa, no właśnie stąd ten wybór po prostu.
Wyprawy do Indii wydają się takimi propozycjami dla samotników albo dla tych, którzy odkrywają różne nieznane tereny życia duchowego także. Tymczasem podróż do Indii nie musi być samotną wyprawą dzikiego wilka, może być radosnym, rodzinnym wydarzeniem, o czym dzisiaj opowiada Ania Chomczyk, nauczycielka jogi. Zapraszam, Miłka Malcan. w ucho na świat podróżujemy do Indii i odwiedzamy Goa z rodziną. W przypadku, który dzisiaj analizujemy, czyli Ania Chomczyk i rodzina, malutkie wówczas 8-miesięczne dziecko, czy można się gdzieś zwrócić o pomoc, tak żeby dziecko było zaopiekowane, a żebyśmy nie mieli czas na swoje sprawy?
Są takie miejsca w Indiach, szczególnie to są miejsca, gdzie turyści albo ludzie z zachodu jeżdżą masowo na przykład na jogę. Takim miejscem jest na przykład Mysore, gdzie istnieje cała infrastruktura, która pomaga po prostu rodzicom przetrwać ze swoją rodziną i uszczknąć troszeczkę czasu dla siebie na przykład na jogę. Czyli są na przykład jakieś tam fajne przedszkola, żłobki, szkoły, Montessori, agencje opiekunek takich profesjonalnych właśnie do dzieci. Hinduski zresztą opiekują się dziećmi naprawdę bardzo fajnie i Hindusi kochają dzieci, więc też bardzo pomagają i cieszą się i jak coś się stanie, na przykład, nie wiem, będzie potrzeba pojechania do lekarza, to tak naprawdę wszyscy cały czas pomagają i to dziecko jest traktowane jak mały Bóg. Ale są też miejsca, gdzie takiego przemysłu, powiedzmy, żłobkowego nie ma. Takim miejscem było właśnie Goa i Morjing, tam gdzie byliśmy ostatnio. I gdy pisałam do mojej nauczycielki przed tym wyjazdem, bo wiedziałam, że mój partner może zostać z nami tylko przez 2 tygodnie, ja zostałam z Felixem sama jeszcze kolejne 2, ona mi powiedziała, że tak naprawdę odradza szukanie lokalnej osoby, dlatego że nie mogła nikogo polecić. Ale ta yoga community, czyli właśnie ludzie, którzy też tam przyjeżdżają ćwiczyć, opiekują się swoimi dziećmi nawzajem, podczas gdy część rodziców na przykład ćwiczy. I te dzieci też się ze sobą przyjaźnią. Tych dzieci było dużo. Na początku był tylko Felix, który był takim właśnie małym maharadżą i tam wszyscy szaleli za nim. A później tych dzieci było coraz więcej i też jakoś tam się ze sobą bawiły, przyjaźniły. To było bardzo fajne. Szczególnie, że były z różnych części świata. Większość to jeszcze nie mówiło w ogóle w żadnym języku, ale to było też cudowne patrzeć właśnie, jak nie ma tych granic, nie ma jakichś takich barier. Są dzieci o każdym kolorze skóry, religia jakoś tam nie wnikałam, prawda? I one się po prostu ze sobą bawią, cieszą się, jest radość i wszyscy są po prostu ze sobą, więc to było ekstra.
Wspomniałaś o tym, że można liczyć na pomoc, gdy na przykład trzeba jechać do lekarza, czy coś sprawdzić. Czy dostępność opieki takiej medycznej jest tam na tyle dobra, że możemy czuć, że wszystko będzie dobrze, gdyby się jakaś wydarzyła rzecz podejrzana?
Wykupiliśmy Felixowi ubezpieczenie. No na miejscu zawsze, wszędzie są lekarze. I lekarze indyjscy są bardzo dobrymi lekarzami. Jeżeli gdzieś jedziemy z dzieckiem, będziemy tam dłużej, to też fajnie po prostu wiedzieć, gdzie jest taka możliwość, że jeżeli coś się stanie, że po prostu będziemy mogli sobie tam pojechać. U nas nie było takiej potrzeby, na szczęście. Wzięliśmy ze sobą czarny węgiel, jakieś tam bakterie, ale Felix się nie rozchorował. Mama się rozchorowała. Dziecko miało się wspaniale pod każdym względem.
Karmiłaś Felixa piersią, czy to już jest dziecko, które samo sobie radziło?
Karmiłam jeszcze wtedy. Tak.
Dojadał? Było ryzyko, że chapsnie coś podejrzanego, czy nie baliście się o to?
Nie, nie baliśmy się o to, dlatego że jedliśmy po prostu bardzo czyste jedzenie z takich fajnych miejsc, albo jakieś tam owoce, które myliśmy przygotowaną wodą. Tak, był wtedy karmiony mleczkiem mamy, ale jadł tak naprawdę w zasadzie z nami różne rzeczy. Staraliśmy się nie dawać mu pikantnych, chociaż on te pikantne indyjskie akurat lubi. Ale też na przykład prosiliśmy często w restauracjach, żeby ktoś coś, jakieś takie baby food mu troszeczkę, nie wiem, jakąś marcheweczkę ugotował, jakiś tam ryż, coś. I Hindusi to robili z radością, w ogóle nie doliczali tych rzeczy do rachunków. Jak on wyjeżdżał, miał taki swój fan klub tam w tej miejscowości, że prezenty dostawał po prostu. I tam niektórzy płakali.
Pewnie będzie jeszcze wracał z wami do Indii. A z ciekawości pytam jeszcze, a mama to na co się rozchorowała, skoro jadła tak czyste jedzenie?
Nie wiem. To akurat było pół dnia. Też w Azji, myślę, że w Afryce podobnie, apteki funkcjonują troszeczkę inaczej, bo nie trzeba mieć żadnej recepty na ogół. Można dostać antybiotyk, jeżeli się pójdzie i powie, to komuś tam dolega, to dostajemy na to leki, one są bardzo skuteczne na jakieś tam lokalne przypadłości. Hindusi po prostu wiedzą, co trzeba komu dać. Jest to bardzo sprawnie przebiega, bardzo przyjazne tak naprawdę.
Wędrujemy dzisiaj do Indii, a konkretnie spoglądamy z czułością na Goa, gdzie przebywała przez 4 tygodnie Ania Chomczyk, nauczycielka jogi, oraz jej malutki wówczas synek 8-miesięczny i partner. Czy oprócz lekcji jogi był czas, żeby wziąć dziecko i pooglądać jakieś piękne miejsca turystycznie na Goa?
Szału nie było, powiem w ten sposób. To nie był też mój pierwszy raz na Goa, więc jakoś tam powiedzmy te zwiedzanie zaliczyłam sobie wcześniej. No i są takie miejsca, no gdzie po prostu z dzieckiem jest, szczególnie z takim małym, gdzie jest bardzo trudno. Bo na przykład nie pójdziemy gdzieś tam, nie wiem, do dżungli oglądać wodospady, chyba że ktoś będzie go niósł. A jeżeli dziecko waży 10 kilo i mamy nieść go przez około 4 godziny, no może są tacy śmiałkowie, ja do nich nie należałam na pewno. Tym razem bardziej tak jakby spędzaliśmy taki spokojny po prostu czas. Ja go codziennie zabierałam na plażę, na bardzo długie spacery. Mieliśmy też wózek taki fajny z takimi lepszymi kołami, które przeżyły indyjską wyprawę, indyjskie drogi, indyjskie wszystko. To jest duża różnica. Jeżeli ktoś tak jakby chciałby pozwiedzać, myślę, że ze starszym dzieckiem to jest na pewno łatwiejsze niż z takim malutkim. Też nie mieliśmy takiej, powiedzmy, aż zaufanej, nie wiem, opiekunki, gdzie moglibyśmy zostawić dziecko na przykład na jeden dzień, na pół dnia i gdzieś tam sobie pojechać. Raczej to było po prostu przebywanie w jednym miejscu i tak jakoś ułożenie sobie życia w tym jednym miejscu. Czyli plan dnia, tak, ja chodziłam na jogę na 5 rano. On tam się bawił, później szliśmy sobie nad ocean, potem spał. Więc raczej tak jakby dziecko narzuca pełny rytm, no i temu dziecku trzeba zapewnić oczywiście bezpieczeństwo, no żeby on był szczęśliwy, żeby się nie przegrzewał. Trzeba patrzeć na komary, tak jakoś zadbać o moskitierę, o to, żeby było wesoło. W Indiach też jest bardzo dużo bezpańskich psów. I w tym wszystkim, jeżeli coś tam dla siebie uszczkniesz, to jest wspaniale tak naprawdę. A poza tym taki wyjazd jest bardzo fajną okazją, żeby poznać swoje dziecko, jaki on jest, w jaki sposób nawiązuje kontakty z ludźmi, co mu się podoba, co mu się nie podoba, jak reaguje na ludzi. No on akurat reagował bardzo dobrze, więc to jest też taka inna perspektywa, że okej, jestem w Indiach, wypoczywam, ale tak jakby no dziecko jest priorytetem, prawda? I tutaj wielka lekcja oduczania się egoizmu, szczególnie jeżeli ktoś po prostu przez wiele, wiele lat podróżował samotnie, zwykle właśnie po Azji, gdzieś tam po Himalajach. Wszystko było dla mnie, wszystko było tak, jak ja chciałam. A teraz przyjęłam tą lekcję z pokorą.
Wspomniałaś o komarach, o moskitierze. Czy Goa jest takim terenem malarycznym?
W ogóle Indie nie są terenem malarycznym, więc tam malaria się nie zdarza. Zdarzają się inne rzeczy. No i komary właśnie są przekaźnikami tych innych gratisów, których no po prostu nie chcieliśmy.
Smarowałaś dziecko jakimiś specyfikami, tak, czy tylko moskitiera?
Lokalnym środkiem.
Czyli trzeba przyjechać, dopytać się, co jest w użyciu i zakupić po prostu konkretną rzecz w konkretnym miejscu.
No, takie mam doświadczenie też z poprzednich na przykład podróży, gdy przywoziłam coś swojego, na przykład właśnie, nie wiem, na komary i to zupełnie nie działało.
Czy na tym terenie są też różne jadowite stwory?
Generalnie węży w Indiach jest coraz mniej, dlatego że rolnicy stosują pestycydy na ogromną skalę i na przykład kobry są zagrożone wyginięciem, ale oczywiście na to też trzeba zwracać uwagę, prawda? Generalnie węże nie podchodzą do jakichś tam, nie wiem, skupisk kluski, chociaż też może się zdarzyć. Trzeba mieć oczy cały czas otwarte. Małpy to jest jeszcze inna rzecz. Małp jest dużo i są bardzo spokojne gatunki małp, ale są też takie małpy strasznie wredne, z którymi no lepiej nie mieć tak naprawdę nic do czynienia.
Czy te małpy funkcjonują w miejscowościach, czy po prostu wychodzą?
W miastach, wszędzie, w dżungli, ale w miastach to najchętniej, bo tam jest najwięcej jedzenia dla nich.
Wtedy trzeba pilnować, żeby małpa po prostu nie zauważyła czegoś smacznego w ręku dziecka?
Tak, bo dlatego, że małpa potrafi po prostu tam skoczyć, zaatakować, wyrwać to jedzenie, ale generalnie małpy no, bywają agresywne i roznoszą choroby, więc to nie tylko chodzi o dziecko, ale swoje własne przetrwanie również, więc no, raczej od małp jak najdalej.
Wybieramy się dzisiaj na Goa z Anią Chomczyk, nauczycielką jogi, z jej malutkim synkiem, wówczas 8-miesięcznym. No nie każdy ma tyle odwagi, żeby zabrać rodzinę hen gdzieś tam daleko. Jak się przygotować już tutaj w Polsce, żeby tam zorganizować sobie ten pobyt sprawnie?
Tak sobie myślę, że taki wyjazd nie jest dla każdego. Że jeżeli ktoś na przykład ma obawy i przez całe życie jeździł nad polskie morze, czuje się tam bezpiecznie, no to może lepiej zostać w takich warunkach, gdzie po prostu będziemy czuć się bezpiecznie. I to bezpieczeństwo jest jednak priorytetem. Da się oczywiście, trzeba mieć głowę na karku i wszystko jakoś tam odpowiednio sobie zaplanować. Niektóre osoby szczepią dzieci, niektóre decydują się nie szczepić, to już jest indywidualna decyzja rodziców. Na pewno warto zadbać o komfortowe, czyste mieszkanie na miejscu. My też mieliśmy sprzątaczkę, która przychodziła co drugi dzień, żeby po prostu dziecko miało wszystko co najlepsze. Ale z drugiej strony też tak jakby, żeby nie wpaść w te takie swoje lęki, coś się stanie, dziecko zginie. I w ogóle, no bo przecież tam też są dzieci, przeżywają, są szczęśliwe. My akurat mieszkaliśmy w takim domu, gdzie część tego domu była oddana na wynajem właśnie dla turystów. Mieszkaliśmy przy indyjskich rodzinach i to, co ja tam widziałam, to dla mnie było po prostu wow. Dzieci od roczku do kilkunastu lat, no te kilkunastoletnie to akurat już tam były w szkole, ale te jakieś tam mniejsze, 8-7-letnie, wszystkie się ze sobą bawiły, wszystkie razem odrabiały prace domowe przed domem, śmiały się, biły się, żadne z nich nie miało telefonu komórkowego, nie widziałam żadnego z nich z grą komputerową, było tych dzieci około kilkanaście, one były tak zżyte, miały tak po prostu piękne, szczęśliwe życie z dziadkami, bo to była taka wielopokoleniowa rodzina z rodzeństwem, z kuzynami, ze zwierzętami, które tam były, że no to po prostu to jest coś niesamowitego. Cały czas były na powietrzu, nie przesiadywały w ogóle w domu. Były zdrowe, bardzo otwarte. Z moim Feliksem też tam podchodziły, chciały się bawić, to coś tam mówiły do niego i to było po prostu wow.
Powiedziałyśmy o tym powietrzu przyjemnym, na którym można wysiadować dni całe, no ale u nas to tak jakby jest trochę inaczej, bo temperatury są mniej sprzyjające życiu podwórkowemu, przynajmniej o tej porze roku, ale czy temperatury, które tam panują, nie są dla maluszka niebezpieczne?
W ciągu dnia staraliśmy się nie wychodzić nigdzie, bo tam temperatury skakały do 40 stopni i to już nie chodzi o dziecko, to chodzi o każdego człowieka, który w tym czasie po prostu się chowa gdzieś tam w cieniu w domu i czeka, aż to minie, zwykle śpi po prostu, bo inaczej się nie da. Miałam takie poczucie, że on na początku się przegrzewał. Dziecko najlepiej chłodzi się w wodzie, więc w mieszkaniu naszym zaopatrzyliśmy się w taki po prostu dmuchany basenik, gdzie chłodziliśmy Feliksa, jak już tak naprawdę było gorąco i on tam się bawił i w ogóle był przeszczęśliwy. Ale też prowadzaliśmy go na plażę, czyli bawił się tam w oceanie, wsadzaliśmy go do wody, on tam sobie szalał, fale podpływały. Oczywiście pod opieką rodziców, którzy dbali o swoją pociechę, więc w ten sposób.
Ocean wydaje się taką bezpieczną opcją, bo jeżeli trafimy w Indiach na jakąś rzekę, to raczej moczenie dziecka nie wchodzi w grę.
Chyba, że jesteśmy gdzieś wysoko w Himalajach. Jest rzeka, która właśnie stamtąd wypływa. Jest krystalicznie czysta i myślę, że wtedy jeszcze tak. Ale im niżej spływa w dół, tym coraz więcej jest tam różnych dodatków, na przykład bakterii, palonych zwłok, ameb. I nie sądzę, że to byłby dobry pomysł, żeby dziecko kąpać w takiej wodzie, chociaż w świętych miejscach indyjskich, no Hindusi biorą swoje dzieci, prawda, na przykład w Varanasi, w Haridwarze, no gdzie woda jest brudna, no Hindusi biorą te dzieci tak, żeby one się tam w tym Gangesie kąpały i miały tam święte swoje ablucje. Ja swojego dziecka bym tam jednak nie wzięła.
Indie z małym dzieckiem. Jeżeli ktoś myśli, że to jest absolutne szaleństwo, to my rozwiewamy wątpliwości. Ania Chomczyk, nauczycielka jogi, znana w Polsce podróżniczka, wybrała się tam z malutkim dzieckiem i z partnerem i spędziła czas tak jak chciała, chociaż podporządkowawszy się temu cyklowi, które nadaje dziecko. Ale też trzeba mieć sporo wiedzy i takiego ogarnięcia logistycznego, żeby na taką wyprawę się odważyć. Co możemy zrobić jeszcze w Polsce? Jak się spakować, żeby było najwygodniej i tak perspektywicznie?
Pakujemy się jak najlżej i taka moja rada to po prostu korzystamy ze zdobyczy XXI wieku, na przykład z internetu. Wszędzie możemy zrobić zakupy przez internet i my akurat w Polsce w indyjskim sklepie internetowym kupiliśmy łóżeczko, pieluchy, bo używamy takich ekologicznych, bambusowych. więc w Indiach też chcieliśmy takich samych używać. Kupiliśmy właśnie ten basenik, jakieś tam inne takie gadżety, które generalnie są ciężkie, zajmują dużo miejsca, których też nie chcieliśmy ze sobą jakoś tam wozić, szczególnie łóżeczka nie chcieliśmy wozić. I poprosiłam o adres tego właśnie miejsca, gdzie będziemy mieszkać, bo to też znalazłam sobie przez internet i te zakupy tak naprawdę dojechały przed tym, jak my przyjechaliśmy, więc tak naprawdę byliśmy już tam urządzeni i wszystko to, co było nam potrzebne, było już na miejscu.
Fajny patent.
Ekstra patent.
Co jeszcze możemy spakować, wziąć ze sobą, czego tam na pewno nie znajdziemy?
Myślę też, że takie podróżowanie troszeczkę może nas oduczyć takiego myślenia zachowawczego, że tylko tu, tylko to i w ogóle. Fajnie sobie w tym miejscu, w którym jedziemy, poszukać jakichś takich lokalnych odpowiedników, co robią oni, tak jak robimy to my. Czyli na przykład, jeżeli stosujesz jakąś tam oliwkę dla dziecka po kąpieli, Hindusi używają olej kokosowy i też tego nie trzeba ze sobą wieść. Ubranka dla dzieci są wszędzie. Akurat w Indiach, w tych takich środkach do prania ubrań, te środki są strasznie chemiczne. Więc to akurat im mniej chemii, tym jakoś lepiej. Można sobie wziąć jakiś taki łagodny płyn do prania ubranek dziecięcych, żeby nie było jakichś tam alergenów i w ogóle. Wszędzie są dzieci, one przeżywają. Myślę, że tak naprawdę trzeba zacząć od siebie i zastanowić się, czy po pierwsze ty masz odwagę, żeby gdzieś pojechać. Fajnie jest poczytać jakieś blogi. Fajnie jest też skonfrontować się ze swoimi własnymi lękami. Jeżeli te lęki są silne, no to lepiej po prostu wybrać sobie jakieś takie bliższe miejsce w Europie, gdzie po prostu będziesz czuć się pewnie. A być może znasz ludzi, którzy już podróżowali lub też, nie wiem, coś tam czytałeś i w ogóle i chcesz spróbować. I wtedy tak jakby podróżowanie z dzieckiem to też jest bardzo duża wolność. Ludzie pomagają bardzo. I w liniach lotniczych, i na lotnisku, i wszędzie. Więc świat jest takim raczej przyjaznym miejscem i fajnie też otworzyć się właśnie na takie rzeczy, że jest przygoda, że możemy doświadczyć przyjaźni od nieznajomych, że nasze dziecko będzie się bawiło, nie wiem, z dziećmi z Tajwanu i z dziećmi z Meksyku. Będą się jakoś tam porozumiewać, może czasami się pobiją, tak, jakąś tam zabawkę. Ale to jest po prostu wspaniałe i też otworzyć się na to, że nie da się niczego zaplanować. Czyli planujemy całe BHP, prawda, stwarzamy jakieś tam jak najbardziej sprzyjające warunki dla tego dziecka i dla nas też, bo my też tam musimy jednak troszeczkę się dobrze czuć. I otwieramy się, że świat jest takim dobrym, przyjaznym miejscem i nie wszystko się da zaplanować, nie wszystko trzeba kontrolować. I tyle.
Wyjazd na Goa w towarzystwie dziecka to jest duże wyzwanie, ale możemy je zorganizować w kilka osób na przykład.
Też. Na pewno dobrze też wcześniej się zorientować, czy dane miejsce, nie wiem, sprzyja dzieciom. Chociaż Hindusi mogą tego nie zrozumieć, bo oni generalnie lubią dzieci. Tych dzieci jest zawsze dużo i one się ze sobą bawią. I już widziałam też na przykład, że matki, które przyjeżdżały na jogę, na przykład przyjeżdżały jeszcze z babcią i ta babcia dzieckiem się zajmowała. Przyjeżdżały też samotne matki, które zostawiały dziecko pod opieką innych ludzi, którzy ćwiczyli, tak jak ja zresztą później. Też powiedzmy te rodziny jakoś tam ze sobą miały bliższe więzi. Nasze dzieci ze sobą przebywały. I to wszystko jest tak naprawdę do zrobienia.
Wiemy, że wszystko jest do zrobienia, ale żeby dolecieć na Goa, to potrzeba dużo czasu. Czy dziecko się nie umęczy podczas takiej podróży tak strasznie, że potem będzie ledwo żywe?
Myślę, że dużo zależy od dziecka. Są dzieci, które świetnie znoszą podróże samolotem, a są takie po prostu, dla których to jest jakiś koszmarny stres. No w samolocie też fajnie jednak to dziecko przy sobie jakoś tam trzyma. Na pewno dobrze jest wybrać lot, który będzie jak najkrótszy, jak najbardziej komfortowy, które linie lotnicze też oferują jakieś tam łóżeczko doczepiane. Felix akurat dostał takie łóżeczko i to było ekstra. Dostawał jakieś zabawki, specjalne posiłki. My akurat lecieliśmy blisko wschodnimi liniami, które były naprawdę bardzo komfortowe i na lotnisku tam dzieci miały swój plac zabaw i to nawet nie jeden. Było kilka takich właśnie stref przyjaznych. Były też takie miejsca, łazienki właśnie, gdzie tam dziecko można było przewinąć, wykąpać, spać, więc to też jest tak jakby świat robi się coraz bardziej przyjazny. Wiele osób podróżuje z dziećmi, nawet z mniejszymi.
Czyli można.
Można.
Polecamy.
Bardzo.